Nasz gość dnia.
Ojciec Michał Kulczycki, gwardian klasztoru zakonu braci mniejszych kapucynów w Łomży i proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Podczas zapowiedzi powiedziałam, że ojciec po raz pierwszy u nas na antenie, ale to nieprawda, bo dopiero rozmawialiśmy i ojciec już u nas gościł.
Tak, byłem tutaj w Łomży 22 lata temu. To był taki czas, kiedy zaczynaliśmy z innymi współbraćmi życie zakonne i pamiętam, że byłem w Radio Nadzieja. To miejsce, siedziba była jeszcze w innym miejscu i to było takie wieczorne spotkanie na temat powołania, drogi powołania. Bardzo było miło.
Nam bardzo również jest miło, że udało nam się spotkać po tylu latach. Ojciec od czerwca, od wakacji jest nowym proboszczem parafii. Przyjechał ojciec tutaj do nas z diecezji lubelskiej. Czy już ojciec zdążył się zadomowić?
Tak, to jest pewien proces, mógłbym chyba tak powiedzieć, gdy chodzi o miejsce, w którym jestem. Jest to dla mnie w jakimś znaczeniu nowe miejsce, bo te 22 lata temu, kiedy tu byłem, sporo widzę, że się zmieniło, to chyba naturalne. Natomiast miejsce zawsze tworzą osoby i myślę, że one mi bardzo pomagają. Zarówno bracia w klasztorze, jak i parafianie pomagają mi w tym, żebym czuł się dobrze. Jestem tu na pewno przyjęty.
A jaką różnicę zauważa ojciec, dostrzegł, jeśli chodzi o diecezję lubelską, a tutaj naszą łomżyńską?
Ja w ogóle pochodzę też z diecezji lubelskiej, urodziłem się w Lublinie, więc przyznam szczerze, że Lublin, czy pewien sposób życia w Lublinie, to chyba mógłbym powiedzieć, że wyssałem z mlekiem matki trochę, tak, że jest coś dla mnie bardzo naturalnego, kiedy wracam do Lublina, bo to miasto znam, tę archidiecezję też znam, znam poniekąd księży, znam parafian, bo to często są moi przyjaciele z lat młodzieńczych, z czasu, nie wiem, czy oazy, ministrantury. A tutaj osoby niektóre się przypominają po tych 22 latach, przychodzą, serdecznie pozdrawiają, mówią, że niektórzy pamiętają nawet. A różnica, myślę, taka pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to, że te nasze miasta różnią się wielkością, więc w Lublinie mam poczucie jednak tego, że jest większa anonimowość. Ja pochodzę też z takiego blokowiska lubelskiego. To w zasadzie można powiedzieć, że moje znajomości, powiedzmy, z najbliższymi, z kolegami, one się ograniczały często do tych bloków najbliższych. No a już dalej się nie znaliśmy. Natomiast tutaj w Łomży zauważam, że czasem mówiąc o kimś, że kogoś poznałem, nagle się okazuje, że tę osobę zna jeszcze kilka innych i to często są też jakieś koligacje rodzinne, więc to jest dla mnie fascynujące jakoś. Ta różnica od razu przychodzi mi do głowy.
Mówimy tutaj o kościele w Polsce, ale również posługiwał ojciec za granicą, na przykład w Szwecji.
Tak, byłem w Szwecji 4 lata, pracowałem w misji polskiej w Göteborgu i tam doświadczyłem jeszcze czegoś innego, ponieważ tam trudno było powiedzieć o diecezjalności. Tam w misji mieliśmy osoby z całej Polski w zasadzie. I to, co mnie tam urzekło, to, że można prowadzić takie duszpasterstwo bardzo spersonalizowane, bliskie. Już po, nie wiem, miesiącu obecności w zasadzie wiedziałem, z kim ja się w poszczególnych kościołach na tych eucharystiach spotkam. Te rozmowy, przygotowania do sakramentów były bardzo indywidualne. Muszę powiedzieć, że to doświadczenie właśnie misji, na przykład w kwestii katechizacji dzieci, że rodzice przywozili dzieci czy młodzież do naszego klasztoru i tam można powiedzieć, że było coś na kształt sobotniej szkółki, niedzielnej szkółki, więc duży taki nacisk na katechizację spoczywał na rodzicach. Oni jakby dbali o przekaz wiary, to mnie bardzo jakby urzekało, bo niektórzy dojeżdżali po 100, po 150 kilometrów od Göteborga. Z taką
to takie
myślą,
piękne świadectwo.
Olbrzymie, naprawdę. Dla mnie tak. I to jakby dawało takie poczucie, że okazuje się, że misje czasem stają się paradoksalnie miejscem i takich sytuacji, bo sporo powrotu do kościoła, właśnie wielu mówiło przez taką bliskość. To znaczy, że te osoby, nasi, powiedzmy w cudzysłowie, parafianie, dobrze nas znają, nas braci, no i my znamy ich. Bardzo szybko dowiadujemy się o tych rodzinach, bo możemy ich odwiedzić w domu. Tam kolęda rozłożona była prawie na cały rok w zasadzie. Byliśmy zapraszani, kiedy mogliśmy, to przyjeżdżaliśmy do tych rodzin, więc poznawaliśmy te kolędy, trwały dłużej, po godzinie, półtorej w domu, czasem do dwóch nawet. Więc szybko się okazywało, że można się poznać, można relacje bliskości stworzyć.
Ojcze, mamy październik, miesiąc maryjny oraz poświęcony modlitwie różańcowej. Czy różaniec to tylko rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi?
Ja myślę, że różaniec to jest w ogóle jakoś przede wszystkim modlitwa biblijna, bo właśnie pozdrowienie anielskie, ono się składa z dwóch części. Z tego, co Maryja usłyszała od archanioła Gabriela i później, co usłyszała od Elżbiety. No i modlitwa ta wprowadzająca, Ojcze nasz, którą Jezus nauczył, której Jezus nauczył, kiedy apostołowie prosili, tak naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów. Więc ja sobie myślę, że to jest najpierw taka modlitwa naprawdę, w której Maryja tak uczy, jak przyjmować po to, żeby dać, bo ona najpierw usłyszała, że jest pełna łaski, jest obdarowana, kochana i później jakby to ją wprowadziło w ruch, poszła do Elżbiety, żeby się podzielić tym darem. Więc to jest jakaś modlitwa umiejętności przyjmowania i dawania. I bardzo biblijne. My często słyszymy, że dobrze jest się modlić Słowem Bożym. To ta modlitwa jest świetnym tego przykładem. Jak się modlić Biblią?
Wczoraj też Kościół katolicki obchodził święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej oraz na prośbę papieża Franciszka był to dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie, a Maryja niejednokrotnie zwracała podczas swoich objawień, zachęcała do sięgania po różaniec.
Tak, to jest bardzo w ogóle ciekawe. To Lepanto, 1571 rok, ta walka z Imperium Osmańskim, walka taka morska, trochę może w nienaturalnych warunkach. I okazuje się, że wtedy papież bodaj Pius V wzywa też do modlitwy, do pewnej takiej krucjaty wręcz różańcowej. No i okazuje się, że losy tej wojny zmienia wiatr, zmienia natura. I tak sobie myślałem nawet wczoraj o tym święcie, że Pan Bóg naprawdę jakby robi taką swoją historię zbawienia na poziomie historii takiej, no właśnie byśmy powiedzieli, świeckiej trochę. To trochę tak jak, nie wiem, te historie, prawda, z narodzeniem Jezusa. Przecież tam mamy w Ewangelii napisanych cesarzy, prawda, mamy konkretnych namiestników i nagle w tej historii takiej, powiedzieliśmy, świeckiej, liczonej datami, przychodzi na świat Chrystus, który nie potrzebuje wielkości, a tamten spis ludności na przykład przy narodzeniu, no on trochę świadczył o tym, że trzeba było się policzyć na wypadek wojny. I nagle Bóg wprowadza Chrystusa, swojego Syna w świat, kiedy toczy się pewna historia też, no właśnie, trochę przygotowania być może do walki. I myślę, że podobnie było pod Lepanto, że jest pewna historia walki, tak, chrześcijańskiej, wojsk chrześcijańskich z Imperium Muzułmańskim i nagle w tej historii zaczyna działać Bóg tak jakoś bardzo naturalnie, a z drugiej strony jednak ponadnaturalnie, tak, że wiatr zmienia losy tego konfliktu, tej wojny. I myślę, że papież Franciszek ma bardzo podobną myśl, że on bardzo ufa temu, co możemy też oczywiście jako ludzie zrobić jakby z naszych możliwości takich bardzo ludzkich, ale mówi, no właśnie, trzeba by było zaprosić chyba też w modlitwę właśnie o pokój. To bardzo odnosi do tego Lepanto, tak? No właśnie, znowu Maryję. A z drugiej strony jest papieżem, który przyjął imię Franciszka. I to nas też bardzo odnosi do Asyżu, do spotkań, które zainicjował święty Jan Paweł II właśnie tam, modlitwę o pokój, gdzie się spotykał z wyznawcami innych religii i mówił, że proszę, żeby każdy z was modlił się jakby w swoim własnym nie tylko języku, ale pewnej kulturze religijnej, no właśnie o pokój, że to jest coś, co nas może bardzo, bardzo łączyć. A jednocześnie myślę, że papież, kiedy mówi o poście, zaprasza do postu, to jest też bardzo biblijne, tak? Że niektóry rodzaj duchów wyrzuca się modlitwą i postem, mówi Chrystus. To bardzo pomaga.
Mówimy o modlitwie różańcowej. W takim razie czym ona się wyróżnia spośród innych modlitw?
Myślę pewną powtarzalnością i w tradycji takiej, bym powiedział, kościoła, może takiej nawet tradycji trochę mnichów, bo to ona w zasadzie ma
od
początek.
Od tego się zaczęło.
No właśnie. Ona, myślę sobie, że ma w sobie coś z medytacji. Z medytacji, z pewnej powtarzalności i dlatego wprowadza w jakąś modlitwę chyba głębi, bym powiedział nawet.
Wydaje się, że to właśnie taka prosta modlitwa, ale jak to robić odpowiednio, bo tutaj skupienie, refleksja.
Tak, chyba tu z kolei z pomocą pewną przyszedł też Jan Paweł II, bo on zaproponował do tych trzech części różańca jeszcze czwartą. Dopisał ją, zaproponował Kościołowi, dał w pewnym, myślę, nawet darze, a jednocześnie tak sobie pomyślałem, że on jednak napisał też pewien komentarz do tego, list o różańcu i on wtedy bardzo pięknie mówi o tym, żeby próbować go rozważać, to znaczy, żeby sobie tę scenę biblijną
nie tylko odmawiać, ale
właśnie,
żeby
kontemplować trochę, żeby jakoś pytać Maryi, co mi mówisz, mamo, tak, bo różańce to są róże, prawda, to jest też piękny pewien symbol ofiarowania Maryi róży z taką prośbą, co mi powiesz o życiu Jezusa, jakby z tej tajemnicy, do czego mnie zapraszasz, jakby do jakiego rodzaju rozmowy z Jezusem, kogo mam odkryć w tej tajemnicy, więc papież bardzo wtedy, pamiętam, zachęcał do tego, żeby sobie najpierw przed odmówieniem właśnie Ojcze Nasz i tych 10 Zdrowaś Maryjo, no troszeczkę pokontemplować scenę biblijną, na ile się ją da gdzieś umiejscowić, a wiele z nich się da, bo to właśnie modlitwa biblijna.
Mówimy o modlitwie różańcowej o październiku, ale teraz przejdźmy do tematu, o którym jest bardzo głośno, czyli kryzys powołań do kapłaństwa czy zakonnych. Jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zakon braci mniejszych kapucynów?
Niczym się nie wyróżniamy. Niczym się nie wyróżniamy. Dotyka nas to, jeśli spojrzymy na liczby. Na liczby. To absolutnie jest to mierzalne i chyba byśmy mieli do powiedzenia tutaj wiele, tak, liczby nie kłamią. Natomiast trochę odchodzimy od liczb i kiedyś bardzo ciekawą taką myśl poddał nam jeden z braci historyków naszych, już świętej pamięci, ale on wskazał, że my jako kapucyni generalnie właściwie mieliśmy zwykle powołań 3, 2 chłopaków czy mężczyzn, 4. I bywało nawet, że pojedynczy przychodzili, wchodzili wtedy do konkretnego klasztoru, dostawali jednego brata, który był już, nie wiem, od lat zakonnikiem, który wprowadzał ich w życie zakonne. I tak się toczyło przez lata ta historia. Natomiast ten nasz współbrat mówi, że my mieliśmy pewnego rodzaju wzrost. Że to, co mieliśmy, nie wiem, 10 lat temu, 20 lat, kiedy ja zaczynałem życie zakonne, nas tutaj w Łomży przyjechało 34. Do tego postulatu tak zwanego, czyli pierwszego roku życia w zakonie, w klasztorze. Na dzisiaj, w tym roku zgłosiło się 3. No to 22 lata z 34 liczba zmniejsza się do 3. Chyba, że się odwróci perspektywę, że to 34 było wzrostem, ponieważ wtedy właśnie na przykład pontyfikat Jana Pawła II bardzo jakby poruszał. Czy przekaz wiary w rodzinie też jakoś, podejrzewam, że był chyba jednak trochę większy. Te powołania jakby naturalnie się trochę rodziły ze wspólnot różnych przykościelnych. Więc jakby numerycznie absolutny spadek. A z drugiej strony nasza tradycja pokazuje, że a może był wzrost bardziej w pewnym momencie, a dzisiaj jesteśmy na tym poziomie, który był zawsze. Ale absolutnie kryzys wiary jest i on się też odbija na powołaniach.
A jak u ojca zrodziło się powołanie? Była to łatwa droga i decyzja?
Ona się właściwie jakby złączyła absolutnie z formacją ruchu Światło Życie z Oazą. Ja po prostu trafiłem do Oazy pod koniec szkoły podstawowej w 7 klasie. Zresztą to jest też związane trochę z Maryją, bo wtedy była taka peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej i rekolekcje przed mnie dotknęły bardzo. I wszedłem do wspólnoty. To było też połączone trochę z tym, że jakby pewien trud był w mojej szkole, w mojej klasie, pewnego odrzucenia i ja tak naprawdę szukałem wspólnoty, która by mi trochę pomogła jako młodemu człowiekowi w takiej pewnej akceptacji może nawet siebie, która by mi pomogła przejść przez właśnie takie odrzucenie w klasie i znalazłem to w Oazie. A ponieważ to była oaza, którą prowadzili bracia kapucyni, chociaż w Lublinie to nie jest moja parafia rodzinna, to księża diecezjalni są moją parafią rodzinną, więc trafiłem do braci i chyba bym powiedział, że właśnie ruch Światło-Życie wprowadził mnie w pewne takie dojrzałe przeżywanie wiary. Więc na pewnym etapie ten ruch zapytał, co chcesz robić w kościele? I wtedy mocno przyszło takie pragnienie, że może to życie zakonne jest odpowiedzią na to pytanie. Nie bez trudności oczywiście, no bo wiadomo, że ten okres młodości to jest też okres więzi, pewnych zakochania, zauroczenia, relacji, które się tworzy z dziewczynami. Więc to nie było takie proste, ale tak pociągnęło mnie, tak pociągnął mnie ruch Światło-Życie.
Od tego się zaczęło.
Od tego się zaczęło.
Przejdźmy teraz do kwestii związanych z parafią. Będzie remont dachu. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
Tak, to jest coś, co już jakby dostałem od mojego współbrata poprzednika tutaj. Bardzo się cieszę, że jakby we współpracy z osobami takimi, myślę, które są nam bardzo życzliwi, powstał pomysł, żeby może na tym zabytkowym naszym klasztorze teraz wyremontować dach, bo to ciepło trochę nam ucieka, dach też przecieka generalnie, więc jesteśmy na etapie podpisania w zeszłym tygodniu, nawet prawie dokładnie tydzień temu, umowy.
Mówimy o remoncie, ale z pewnością to nie wszystko. Jakie jeszcze plany na tę bliższą przyszłość i dalszą?
Świetne pytanie i równie trudne. To znaczy, ja trochę wychodzę z założenia, że chciałbym chyba trochę popytać parafian, jakie są ich potrzeby. Wydaje mi się, że odpowiedzią każdej parafii są potrzeby jakby parafian, którzy na terenie tej parafii jakoś mieszkają, żyją. Trochę chyba poznając ich, chciałbym ich zapytać, czego by potrzebowali. Chociaż chyba to, co na pewno mi jakoś przyświeca, dotyka, to jest to, żeby no był taki ruch właśnie franciszkański, jakiś rys może bardziej franciszkański, ta duchowość franciszkańska, bo jesteśmy tutaj zakonnikami w Łomży praktycznie z męskich zakonów, no prawie jedynymi, nie jedynymi, ale jako franciszkanie jedynymi, więc może trochę bym chciał pójść w tym duchu Franciszka, franciszkańskim. Natomiast myślę, że inicjatywy, jakieś pomysły zrodzą się z relacji, z budowania więzi.
Z pewnością. Mm-hmm. Tak na pewno będzie. Ojciec Michał Kulczycki był naszym dzisiejszym gościem dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, za bardzo miłą rozmowę i pozdrawiam, życzę wszystkim dobrego dnia.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia, mam nadzieję. Nasz gość dnia.